Kochani, dzisiaj chciałem poruszyć temat, który jest oczywiście bardzo znany z Biblii i będziemy czytali fragment Słowa Bożego, który jest zapisany na początku Mateusza, 10 rozdział od 5 do 16 wersetu. Mateusz 10, od 5 do 16. Tych 12 posłał Jezus, rozkazując im i mówiąc: na drogę pogan nie wkraczajcie, do miasta Samarytan nie wchodźcie, ale raczej idźcie do owiec, które zginęły z domu Izraela. A idąc, głoście wieść: przybliżyło się Królestwo Niebios. Chorych uzdrawiajcie, umarłych wskrzeszajcie, trędowatych oczyszczajcie, demony wyganiajcie, darmo wzięliście, darmo dawajcie. Nie miejcie w trzosach swoich złota, ani srebra, ani miedzi, ani torby podróżnej, ani dwusukien, ani sandałów, ani laski, albowiem godzien jest robotnik wyżywienia swego. A do któregokolwiek miasta lub wioski wejdziecie, dowiadujcie się, kto jest w nim godzien. I tam pozostańcie aż do swego odejścia. Wchodząc w dom, pozdrówcie go. A jeśli to dom godzien, niech stąpi nań pokój wasz. A gdyby nie był godzien, niech pokój wasz wróci do was. I gdyby kto was nie przyjął i nie słuchał słów waszych, wychodząc z domu lub z miasta onego, strząśnijcie proch z nóg swoich. Zaprawdę powiadam wam, lżej będzie w dzień sądu ziemi sodomskiej i gomorskiej niż temu miastu. Oto ja posyłam was jak owce między wilki, bądźcie tedy roztropni jak węże i niewinni jak gołębice. Z tą roztropnością jak węże, no bardziej niewinnością jak gołębice, to tak łatwiej, prawda, sobie, bo gołąb to jest taki łagodny ptak, prawda, ale że wąż jest roztropny, nie wiedziałem, ale jak się na samym początku Biblia otworzy i się przeczyta, że wąż był najbardziej przebiegły ze wszystkich zwierząt, jakie Bóg stworzył, no to Słowu Bożemu nie ma podstawy nie wierzyć. Więc wiemy, że to jest ważne, abyśmy to rozważyli. Ale na samym początku jest powiedziane, że Słowo Boże i to głoszenie, z którym zostali wysłani 12 apostołów, jest skierowany do specyficznej grupy ludzi. I nie do innej, ale dokładnie do tej. Idźcie raczej, czy bardziej niż, przede wszystkim idźcie do zgubionych owiec z domu Izraela. Jezus jako pośrednik nowego przymierza wysyła apostołów do tych, z którymi ma ono być zawarte. To jest do domów Judy i Izraela. A więc to przymierze nie miało być zawarte z narodami ościennymi, tylko miało być zawarte z Judą i z Izraelem. Jeremiasza 31, rozdział 31-33 mówi tak: oto idą dni, mówi Pan, że zawrę z domem izraelskim i z domem Judy nowe przymierze. Zapowiedź. Nie takie przymierze, jakie zawarłem z ich ojcami w dniu, gdy ich ująłem za rękę, aby ich wyprowadzić z ziemi egipskiej, które to przymierze oni zerwali. Chociaż ja byłem ich Panem, mówi Pan. Lecz takie przymierze zawrę z domem izraelskim po tych dniach, mówi Pan, złożę mój zakon w ich wnętrzu i wypiszę go na ich sercach. Ja będę ich Bogiem, a oni będą moim ludem. Nowe przymierze ma być zawarte z biologicznymi potomkami Abrahama, czyli z Izraelem, nie z ludźmi z narodów. To przymierze nie zostało zawarte z Kościołem, jak niektórzy głoszą, żebyśmy to wiedzieli. Słowo Boże i w Starym Testamencie, i w Nowym wyraźnie to podkreśla. To nie jest przymierze zawarte z Kościołem Bożym. Dopiero przez krew i ofiarę Mesjasza ludzie z narodów mogą do niego wejść. Stają się pełnoprawnymi członkami Izraela i współobywatelami świętych. I o tym Słowo Boże dokładnie mówi. A więc pierwotnie Ewangelia nie była przeznaczona dla nas, a była przeznaczona dla Izraela. I o tym jest powiedziane w Efezjan 2 rozdziale od 18 do 22 wersetu. Albowiem przez Niego mamy dostęp do Ojca, jedni i drudzy w jednym duchu. Tak więc już nie jesteście obcymi i przychodniami, lecz współobywatelami świętych i domownikami Boga, zbudowani na fundamencie apostołów i proroków, którego kamieniem węgielnym jest sam Chrystus Jezus, na którym cała budowa mocno spojona rośnie w przybytek święty w Panu, na którym i wy się wespół budujecie na mieszkanie Boże w duchu. Widzimy, musimy rzeczy poukładać po kolei, żebyśmy wiedzieli, że Ewangelia najpierw była przeznaczona dla Żydów, a później, jak Żydzi ją odrzucili, została przeznaczona dla nas, a w zasadzie wszystko zostało przepieczętowane krwią Jezusa Chrystusa na krzyżu Golgoty, kiedy to zostaliśmy dołączeni do przymierza, które zostało zawarte z Izraelem. Od tego czasu dzielimy z Izraelem wszystkie ich prawa i obowiązki. Są tu wyraźnie podkreślone słowa Jeremiasza. I one są kluczowe dla zrozumienia tożsamości tych, którzy weszli do nowego przymierza, żebyśmy to wiedzieli. A gdy wejdziecie do jakiegoś miasta, czytaliśmy, lub wsi, dowiedzcie się, kto jest w nim godny. Godny, odpowiedni, czyli być odpowiednim do czegoś, być wartościowym, cennym, zasługującym. A więc godny to jest pewnego rodzaju człowiek, czyli Słowo Boże mówi, jak wejdziecie do domu, to patrzcie, czy jest tam ktoś godny. Rozglądamy się, wchodzimy do jakiegoś domu, jeśli odwiedzamy kogoś, prawda? I patrzymy, rozglądamy się, a nie ma godnych, idziemy sobie. Kochani, to się dzieje, coś bardzo ważnego w naszych sercach. Coś się dzieje w tym tekście w znaczeniu odpowiedni, chcący słuchać Ewangelii, chcący być posłusznym Bogu. A więc Słowo Boże mówi, że my mamy głosić tym, którzy są przeznaczeni do zbawienia. Czyli jak nie jesteś przeznaczony, no to co tu robisz, nie? My mamy dobrze zrozumieć Boże posłannictwo i dobrze zrozumieć Boże Słowo, abyśmy wiedzieli, do czego, do kogo, w jakich sytuacjach Słowo Boże się odnosi, a do kogo Słowo Boże się nie odnosi. Idź, sprzedaj wszystko, co masz i rozdaj ubogich. To było słowo do młodzieńca, któremu Jezus Chrystus powiedział, odpowiedź dał na jego potrzebę wewnętrzną, prawda? A więc nie dzieje się to tylko dlatego, że Bóg ogłosił i to odnosi się do każdego człowieka. Bracie i siostro, jeśli w ogóle coś masz, idź, sprzedaj, rozdaj ubogim. No to prawdopodobnie na następnym nabożeństwie już by nikogo tu nie było. Jak on głosi takie rzeczy, ja mam wszystko sprzedać i rozdać, to z czego ja będę żył? Ja mam dzieci, muszę wychować te dzieci, prawda? Zaczynamy rozważać. To było do tego człowieka i do żadnego innego nigdy w życiu już więcej nie będzie, czy tak? No nie, bo chodzi o to, że Bóg wie, w jakim momencie człowiekowi co trzeba doradzić. Jeżeli twoim problemem jest miłość do pieniędzy, no to znaczy, że odnosi się do ciebie to słowo. Jeśli nie masz miłości do pieniędzy, a masz miłość do bliźniego, to nie będziesz kochał pieniądze, bo je po prostu dasz, żeby wspomóc potrzebującemu. Ale to nie o tym chcę dzisiaj mówić, więc idźmy dalej. Żydów, którzy nie chcieli słuchać Ewangelii, Paweł i Barnaba nazwali niegodnymi. Dzieje apostolskie, 13 rozdział, od 46 do 48 wersetu przeczytajmy. Wtedy Paweł i Barnaba odpowiedzieli odważnie i rzekli: wam to najpierw miało być opowiadane Słowo Boże. Skoro jednak je odrzucacie i uważacie się za niegodnych życia wiecznego, przeto zwracamy się do pogan. Tak bowiem nakazał nam Pan: ustanowiłem cię światłością dla pogan, abyś był zbawieniem aż po krańce ziemi. Poganie, słysząc to, radowali się i wielbili słowo pańskie, A wszyscy ci, którzy byli przeznaczeni do życia wiecznego, uwierzyli. Byli przeznaczeni do życia wiecznego i uwierzyli. Kto to jest człowiek przeznaczony do życia wiecznego? Musimy dać sobie na to odpowiedź, abyśmy bardzo, bardzo precyzyjnie wiedzieli, do kogo Słowo Boże się odnosi. Słowo Boże odnosi się przede wszystkim do tych ludzi, którzy mają tak zwane podatne serce na to, co mówi Bóg. Są tacy ludzie, co byś im nie powiedział, jaka by się sytuacja w ich życiu nie zdarzyła, oni i tak szukać Boga nie będą, i tak nie chcą Boga, i tak nie chcą słyszeć o Bogu, nie chcą rozmawiać o Bogu, nie chcą, aby ich o Bogu cokolwiek nauczać. Ich to nie interesuje. Po prostu, jeśli jest trudna sytuacja, to oni szukają jakieś wyjście, jakieś rozwiązanie, żeby poradzić sobie w tym życiu, bo wiadomo, trudności są i trzeba z nimi walczyć i tak dalej. I oni własnymi siłami idą do przodu. To nie są ludzie przeznaczeni do zbawienia. Przeznaczeni do zbawienia są tacy, którzy mają podatne serce na Słowo Boże. I tego w człowieku się nie wbuduje automatycznie. Tego człowiek nie wyssa z mlekiem matki. To jest coś, co w człowieku albo jest, albo tego nie ma. Po prostu człowiek musi być od początku kształtowany w taki sposób, żeby miał jakieś oczekiwania, żeby miał jakieś poszukiwania, żeby miał to serce jakieś takie chętne i podatne. Człowiek godny. Człowiek godny. Czy taki człowiek, który jest zacięty, w takim razie jest przeznaczony na potępienie i nie ma żadnej szansy, żeby był zbawiony? Nie. Bo miękkość serca i podatność tego serca nie sprawdza człowiek, bo człowiek jest omylny, ale sprawdza Bóg, który wie, w jaki sposób człowieka dotknąć, żeby jego serce zaczęło w jakiś sposób reagować na działanie Ducha Świętego, na działanie Bożego Słowa. Żebyśmy wiedzieli, że człowiek nie jest od samego początku przeznaczony na buntownika, ale człowiek z czasem nabiera takich cech pod wpływem okoliczności, które dookoła niego się dzieją, i albo idzie w stronę zmiękczenia i podatności na Słowo Boże, albo człowiek od Boga się jeszcze bardziej oddala. Dlatego wiedzmy, że to Duch Święty rozróżnia tych ludzi, i apostoł Paweł nie powiedział tego do Żydów na podstawie tego, co sobie sam wymyślił, ale na podstawie tego, co Duch Święty w jego wnętrzu objawił. Wam to najpierw miało być opowiadane Słowo Boże. Widzimy, Żydom najpierw miało być opowiadane Słowo Boże. I apostoł Paweł wyciąga wniosek tylko z zachowania Żydów. I mówi, skoro jednak odrzucacie i uważacie siebie za niegodnych zbawienia. Człowiek sam siebie może uważać za niegodnego zbawienia. I co Słowo Boże mówi? W takim razie nie będziemy wam zwiastować. I dlatego bądźmy czujni i patrzmy na to, bo Słowo Boże jasno i wyraźnie tą godność określa. W Mateusza na przykład w 10 rozdziale 37 i 38 wersety mówią tak. Kto miłuje ojca albo matkę bardziej niż mnie, nie jest mnie godzien. I kto miłuje syna albo córkę bardziej niż mnie, nie jest mnie godzien. I kto nie bierze krzyża swego, a idzie za mną, nie jest mnie godzien. Widzimy, Słowo Boże w wielu miejscach dokładnie doprecyzowuje sprawę godności lub niegodności. To jest konkretne zachowanie życiowe. I albo mamy to serce zmiękczone i zaczynamy działać w odpowiedni sposób, a mamy mieć zmiękczone w stosunku do Boga. Wiadomo, że mamy miękkie serce w stosunku do dzieci naszych, chociaż niektórzy ludzie nie mają. I my nie mówimy, że tacy ludzie to są właśnie podatni na Słowo Boże. My mówimy o takich ludziach, którzy mają podatne serce do dzieci swoich, do rodziców swoich, do męża i żony, ale też, jak Słowo Boże mówi, najbardziej zmiękczone serce w stosunku do Boga. Dlatego wybierajmy to, co jest ważniejsze w życiu naszym. A jeśli dom będzie rzeczywiście godny, jeżeli wchodzimy, pozdrawiamy i widzimy, że to jest dom godny, to będą błogosławieni. Niech na niego stąpi wasze błogosławieństwo. A jeśli nie jest godny, niech wasze błogosławieństwo wróci do was. Lub inaczej, wchodząc do domu, przywitajcie go pozdrowieniem. Jeśli dom na to zasługuje, niech stąpi na niego pokój wasz. Jeśli zaś nie zasługuje, niech pokój wasz wróci do was. Według tradycji żydowskiej zawsze spotkanie z kimś, czy wchodzenie do domu, czy odwiedzenie kogoś, zawsze wiązało się z wypowiedzeniem pozdrowienia pokój, czyli szalom. To było podstawą. Było zarazem błogosławieństwem, jak i życzeniem zesłania na drugą osobę spokoju, dobrobytu, szczęścia, zdrowia i zadowolenia. Czyli takie pozdrowienie wypowiadasz i tu mówisz w tym momencie, że życzysz zesłania na tą osobę spokoju, dobrobytu, szczęścia, zdrowia, zadowolenia. I jeśli nie ma nikogo godnego w tym domu, to to wszystko, co powiedziałeś, wraca do ciebie. Trudno zrozumieć, prawda? I to dla Żydów byłoby zupełnie nie do pojęcia i oni tego nie rozumieli, jak Jezus Chrystus to mówił. Że wy wypowiadajcie szalom i później, jak wypowiecie szalom, a nie będzie nikogo godnego, to szalom wróci do was. Jak bumerang. Rzucasz i wraca do ciebie. I dla Izraelitów to było nie do zrozumienia. Jak to? Pobłogosławiłeś, jak ci z powrotem się wróciło? Ale, kochani, Jezus Chrystus pokazuje nową jakość, nowy sposób działania, nowe zasady działania człowieka wierzącego. Jeśli jesteś człowiekiem napełnionym Bożym Duchem Świętym, to słowa, które posyłasz innym w imieniu Jezusa Chrystusa, wykonują Boże dzieło. Mówisz i rzeczy się dzieją. I tego właśnie nauczał Jezus Chrystus tych najbliższych Jemu, czyli uczniów swoich. Mówi do drzewa, niech się więcej z ciebie nie rodzi owoc. I co? I oni są zdziwieni. Po prostu są zdziwieni. Powiedział słowo do drzewa i drzewo natychmiast uschło. Był na łodzi, była burza, powiedzieli, Panie, ratuj nas. A jak Jezus Chrystus miał ich uratować? Jako ratownik pod pachę każdego i do brzegu dociągnąć w jakiś sposób, później po następnego wrócić? Oni jakby nie zdawali sobie sprawy, jak ma ich uratować, ale kiedy Jezus Chrystus ratuje ich, to z kolei są zdziwieni, oczy otwierają. Umilknij, uśmiesz się. I co? I burza raptownie ustała i nastała cisza. I co uczniowie? Dziwią się. Do burzy powiedział i stało się. Widzimy? Jest nowa jakość. Jezus Chrystus uczy czegoś nowego. Coś, co zaczyna konkretnie działać. Konkretnie działać. W Starym Testamencie nie było takiej formy działania. Były inne zupełnie formy działania, kiedy to Bóg mówił, uderz w skałę, a popłynie woda. Prawda? Mojżesz nie miał tam nic mówić. On miał uderzyć w skałę. Inne formy, po prostu inne formy. Bóg robił, te wszystkie swoje cuda czynił, ale rzeczy działy się na innej podstawie. A jeśli już jakieś słowo było wypowiedziane, to było dokładnie powtórzenie tego, co Bóg kazał powiedzieć. I rzeczy po prostu się działy. Tutaj w tym nowym przymierzu Jezus Chrystus uczy ludzi nowej formy działania. A więc musimy się nauczyć tego, że jeżeli kogoś błogosławisz, to wychodzi z twoich ust błogosławieństwo i ono dociera do tego człowieka i zaczyna mu się dobrze układać. Jeśli wierzysz i będziesz przekonany i wykonujesz to na podstawie Bożego nauczania, to rzeczy będą się działy. Dlatego Słowo Boże mówi, błogosławcie, a nie nie przeklinajcie. Dlaczego? Dlatego, że to przekleństwo na tych ludzi spadnie. A żebyś ty sobie nogę złamał. I on złamie nogę. Rozumiesz to? Dlatego Nowy Testament już czyni nas odpowiedzialnymi za to, co mówimy. Jeśli wypowiadasz do człowieka słowa błogosławieństwa i one wykonują Boże dzieło, więc jeśli ktoś tych słów nie przyjmuje, nie przyjmuje samego Chrystusa i nie dociera do niego działanie Boga. Rzeczy zaczynają inaczej funkcjonować. Jezus Chrystus, wysyłając ludzi, nie mówił na zasadach starotestamentowych, tylko mówił o nowym przymierzu, nowa forma działania, nowy sposób działania. Dlatego Bóg nas chce uczynić odpowiedzialnymi za każde słowo. I Pismo Święte wyraźnie mówi, że z każdego próżnego słowa człowiek wierzący zda sprawę przed Bogiem. Więc uważaj, co mówisz. Pilnuj za nogą twoją, gdy idziesz do domu Bożego. Pilnuj za językiem swoim, gdy idziesz do przyjaciół. Byś nie wypowiadał rzeczy, które będą ich ranić, które będą ich dotykać i które będą ich obciążać w ich życiu. Dlatego, że jeśli wypowiadasz nie błogosławieństwa, a inne słowa, to one również wykonują dzieło. Bo jesteś pod wpływem Ducha Świętego. Nie jesteś pod wpływem alkoholu, tylko jesteś pod wpływem Ducha Świętego. Chociaż Duch Święty jest nazywany Spiritus Sancti. Dlatego, żebyśmy wiedzieli. Ale my nie mamy działać pod spirytusem ziemskim, tylko pod spirytusem niebiańskim. Dlatego ludzie napojeni Duchem Świętym wyglądali jak? Jak pijani. Bo to jest spirytus. Żebyśmy to wiedzieli. To jest Duch Święty, który w nas działa. Dlatego teraz, jak wypowiadasz słowa, to albo ranisz, albo głaszczesz, albo błogosławisz, albo dobrze życzysz, albo źle życzysz. Dlatego Słowo Boże mówi, że jeśli będziemy błogosławić te władze, pod którymi się znajdujemy, to w ich błogosławieństwie będzie nasze błogosławieństwo. Robisz to dla siebie. Jak błogosławisz swoje władze, robisz to dla siebie. Bo inaczej mówiąc, wierzysz, że Bóg ich będzie błogosławić, Bóg ich będzie błogosławić i tobie będzie dobrze. Dlatego błogosławmy, a nie przeklinajmy. Jeśli zaangażujesz się w przeklinanie rządu, nic z tego dobrego nie wyjdzie. Dlatego wiedz o tym i chroń siebie przed takim działaniem. A gdyby nie chciano was przyjąć i słuchać waszych słów, wychodząc z owego domu lub miasta, strząśnijcie pył z waszych stóp. Dokładnie tak robił zawsze Izraelita, pobożny Izraelita, który wracał do Ziemi Świętej z krain pogańskich, na przykład z niewoli. Oni zawsze tak robili i ten akt symbolicznie, wiecie co oznaczał? Oznaczał, że ja oczyszczam samego siebie po kontakcie z kimś niewiernym, nieczystym. Jak również odmawiam dalszego kontaktu z taką osobą lub narodem. Czyli symbolicznie ja zrywam z tym, otrząsam pył z moich stóp i z moich butów, biorę szczoteczkę, obmiatam. Już więcej tam, także widzimy, jak to jest. Jeśli wdepniesz w rzeczy nieczyste, to musisz się oczyścić i więcej w te rzeczy nie wchodzić. To jest taka Boża nauka, abyśmy wiedzieli, jakie jest ważne chodzenie w czystości przed obliczem Bożym. W Dziejach Apostolskich, w 13 rozdziale, 50 i 51 wersety mówią tak. Żydzi zaś podburzyli pobożne i dostojne niewiasty, oraz wybitne osobistości w mieście i wzniecili przeciw Pawłowi i Barnabie prześladowanie i wypędzili ich ze swego okręgu. A oni, otrząsnąwszy na nich proch z nóg swoich, poszli do Ikonium. Widzimy? Słowo Boże jasno i wyraźnie mówi, że my mamy od tych wszystkich nieczystych rzeczy z dala się trzymać. I w tych miejscach, gdzie jest absolutna przeciwność, to nie głosić Słowa Bożego. Dlatego, że Słowo Boże co mówi? Nie rzucajcie pereł między wieprze. Bo inaczej co się stanie? Odwrócą się do was i mogą was rozszarpać. Dlatego to, co jest bardzo cenne, jeśli ludzie nie przyjmują, nie wypowiadajcie. Bo jeżeli będziesz na przekór ludziom, którzy są naprawdę źli i przeciwnie Ewangelii zaczniesz mówić, to co zaczną mówić? Zaczną strasznie kląć. I to nie jest właściwe, aby odpowiedź na Słowo Boże było przekleństwem. Dlatego bądźmy ostrożni i patrzmy, gdzie i w jaki sposób głosimy Słowo Boże. Oto ja posyłam was jak owce między wilki. Bądźcie tedy roztropni jak węże i niewinni jak gołębice. Terminu wilki Pismo Święte używa na określenie fałszywych proroków, którzy walczyli z prawdziwymi prorokami Pana oraz starali się zniszczyć Kościół Boży. Dlatego to jest nazwane w ten sposób. Nie chodzi tutaj o wilki, które cię od razu zjedzą. Chodzi tutaj o takie wilki, które zastraszyć ciebie chcą i chcą ciebie wprowadzić w błąd. I tymi wilkami są fałszywi prorocy. Mateusza w 7 rozdziale 15 wersecie jest powiedziane: strzeżcie się fałszywych proroków, którzy przychodzą do was w odzieniu owczym, wewnątrz zaś są wilkami drapieżnymi. To nie są owce przebrane, czy znaczy wilki przebrane za owce. To są po prostu prorocy, którzy wyglądają jak prorocy, a wewnątrz są wilkami drapieżnymi. Łukasz 10:3 mówi: idźcie, oto posyłam was jak jagnięta między wilki. Jeszcze dosadniej jest powiedziane niż Mateusza, prawda? Bo powiedziane jest jak jagnięta, czyli te malutkie owieczki, młodziutkie jeszcze owieczki, jakby przysmak wilków. Wiedzmy o tym. Wiecie, o czym tu mowa? Jest mowa tutaj o początkujących chrześcijanach, na których najchętniej działają wilki drapieżne, czyli fałszywi prorocy, bo ich jest najtrudniej, najłatwiej zwieść. Najłatwiej jest zwieść. Dlatego takim przysmakiem, przekąską dla fałszywych proroków są ludzie początkujący w wierze. Całkowicie początkujący w wierze. Tych najłatwiej jest zwieść. Dzieje 20 rozdział 26 do 30 jest powiedziane tak. Dlatego oświadczam przed wami w dniu dzisiejszym, że nie jestem winien niczyjej krwi. Nie uchylałem się bowiem od zwiastowania wam całej woli Bożej. Miejcie pieczę o samych siebie i o całą trzodę, wśród której was Duch Święty ustanowił biskupami, abyście paśli zbór pański nabyty własną jego krwią. Ja wiem, że po odejściu moim wejdą między was wilki drapieżne, nie oszczędzając trzody. Nawet pomiędzy was samych powstaną mężowie mówiący rzeczy przewrotne, aby uczniów pociągnąć za sobą. Widzimy? To jest to działanie. I ono jest tutaj bardzo dobitnie opisane. Ale chciałbym zwrócić naszą uwagę na to, co Jeremiasz pisze na temat proroków i fałszywych proroków. Jest to niezwykle ważne, abyśmy zdawali sobie z tego sprawę. Całego rozdziału nie przeczytamy, ale tak wyrywki z 23 rozdziału Jeremiasza od 13 do 17, później jeszcze parę wersetów przeczytamy. widziałem wprawdzie u proroków Samarii rzeczy gorszące. Prorokowali w imieniu Baala i zwodzili mój lud izraelski. Lecz u proroków Jeruzalemu widziałem zgrozę, cudzołożą i postępują kłamliwie i utwierdzają złoczyńców w tym, aby żaden nie odwrócił się od swojej złości. To też wszyscy stali się dla mnie jak Sodoma, a jego mieszkańcy jak Gomora. Dlatego tak mówi Pan zastępów o prorokach. Oto ja nakarmię ich piołunem i napoję ich trucizną, gdyż od proroków Jeruzalemu wyszła bezbożność na cały kraj. Tak mówi Pan zastępów, nie słuchajcie słów proroków, którzy wam prorokują, oni was tylko mamią. Widzenie swojego serca zwiastują, a nie to, co pochodzi z ust Pana. Ustawicznie mówią do tych, którzy gardzą słowem Pana. Pokój mieć będziecie. A do tych wszystkich, którzy kierują się uporem swojego serca, mówią, nie przyjdzie na was nic złego. Widzimy? Słowo Boże jasno zwraca uwagę. Bardzo jasno. Abyśmy nie słuchali proroctw tylko dlatego, że ktoś powie, to jest słowo od Pana. To jest słowo od Pana. Słowo od Pana musi być rozsądzane. O słowie od Pana w pierwszym liście do Koryntian w 14 rozdziale jest wyraźnie powiedziane. Jeden prorokuje i wszyscy prorokują? Nie. Jeden prorokuje, a wszyscy rozsądzają, osądzają, badają swoje serca, patrzą na to wszystko, co jest powiedziane. A więc jeżeli ktoś postępuje niesprawiedliwie, żyje niegodnie, żyje w grzechu i pogłębia się jego grzech, nie może do niego przyjść słowo, Pan ci błogosławi, nie martw się, jest wszystko dobrze w twoim życiu. I o tym mówi to, co Jeremiasz tu głosi, żebyśmy wiedzieli. 21 werset mówi, nie posyłałem proroków, a oni jednak biegną. Nie mówiłem do nich, a oni jednak prorokują. I 25 mówi, słyszałem, co mówią prorocy, prorokujący kłamliwie w moim imieniu. Mówią, miałem sen, miałem sen. Jak długo to trwać będzie? Czy ja jestem w sercu proroków, prorokujących kłamliwie, prorokujących oszukańczo, według upodobania własnego serca? Prorok, który ma sen, niech opowiada sen. Ale ten, który ma moje słowo, niech wiernie zwiastuje moje słowo. Cóż plewie do ziarna, mówi Pan. W oryginale jest powiedziane, co jest plewie, jaki jest stosunek plewy do pszenicy. Jakie jest porównanie między plewą a pszenicą, a ziarnem, zdrowym ziarnem. I tak Bóg porównuje proroctwo, które nie pochodzi z ust pańskich, ale proroctwo, które pochodzi z ust proroka. Nie pochodzi z serca Bożego, ale pochodzi z serca proroka. Chociażby nawet najlepiej życzył. Chociażby nawet miał bardzo dużo miłości do ludzi. I chciał, żeby wszystko w ich życiu ułożyło się jak najlepiej. I dobrze im życzył i prorokował tak. Bóg Wszechmogący mówi, to jest plewa. Ja nie wysłałem ciebie. Ja nie kazałem ci mówić. Możesz sobie myśleć, co chcieć. Możesz mieć bardzo fajne, przyjemne sny. Ale ja ciebie nie posłałem. Dlatego bądźmy ostrożni z tym, co jest słowem od Pana, a co nie jest słowem od Pana. Czy moje słowo nie jest jak ogień, mówi Pan, i jak młot, który kruszy skałę? Dlatego ja wystąpię przeciwko tym prorokom, mówi Pan, którzy sobie nawzajem wykradają moje słowa. Oto ja wystąpię przeciwko prorokom, mówi Pan, którzy używają swojego języka i mówią, że to wyrocznie. Oto ja wystąpię przeciwko prorokom, którzy za proroctwo podają sny kłamliwe, mówi Pan. A opowiadając je, zwodzą mój lud swoimi kłamstwami i przechwałkami. A przecież ja ich nie posłałem, ani im niczego nie nakazałem. Oni zaś temu ludowi zgoła nic nie pomagają, mówi Pan. I to było w tym czasie, kiedy Bóg do Jeremiasza, proroka, powiedział: ostrzeż naród izraelski. Powiedz im, że Chaldejczycy, Babilończycy przyjdą i zdobędą Jeruzalem i wezmą wszystkich do niewoli. Prorocy wypowiadali: będzie szczęście, będzie szczęście. Bóg połamie jarzmo, które Jeremiasz założył na siebie, drewniane jarzmo. Bóg mu kazał zrobić, założył na siebie i ten prorok przyszedł, zdjął to jarzmo, połamał to jarzmo. Mówi: tak mówi Pan, tak połamie jarzmo Chaldejczyków i będziecie wolni. A co się stało? Przyszli Chaldejczycy, zdobyli Jeruzalem, wszystkie bogactwa Domu Bożego zabrali do Babilonu. Królowi wyłupili oczy, zabrali go do Babilonu. A naród został tylko w niewielkiej ilości, bo wszyscy zostali uprowadzeni. Tylko jacyś rolnicy zostali. I pod rządami Gedaliasza mieli tam uprawiać ziemię. Izraelici oczywiście przypomnieli sobie: Jeremiasz dobrze prorokował, więc teraz trzeba już słuchać Pana. Czy tak zrobili? Nie. Zabili Gedaliasza. I uciekli do Egiptu. A najpierw przyszli do Jeremiasza: powiedz nam, co mówi Pan. Wszystko, co Pan powie, uczynimy. Jeremiasz mówi: nigdzie nie uciekajcie. Bo jak uciekniecie do Egiptu, to Chaldejczycy przyjdą i dosięgną was tam, w Egipcie. I przez was ucierpi jeszcze Egipt. Bo oni nie mieli tam iść. Ale jak wy tam pójdziecie, to ja ich tam poślę. Tak się stało? Tak, tak się stało. Dokładnie tak się stało. A to mówił prorok pański. Chcieli słuchać jego głosu? Woleli słuchać słów, które łechcą uszy. Dobrze brzmią. Będziesz miał błogosławieństwo. Wszystko ci się rozmnoży. Ja dzisiaj ci zapowiadam, że twoje bogactwo pomnożę w dwójnasób. Policz sobie, ile masz. Będziesz miał jeszcze raz tyle. Dobrze brzmi? Dobrze brzmi. Czy Bóg takie proroctwo wypowiada? Nigdy. Wypowiada. I wypełnia, pod warunkiem, że jest to od Boga. Job po cierpieniach swoich miał przyjść z wszystkiego w dwójnasób. Widzimy, co czyni Bóg? Bóg ma moc. Tylko my musimy wypowiadać słowo Pańskie. A jak my mamy jakieś marzenia, to powiedzmy: to jest moje marzenie. Już inaczej brzmi. Nie brzmi to tak: tak mówi Pan. Jeśli mówisz: tak mówi Pan, to musisz też wziąć odpowiedzialność za to, że słyszysz Boga. Musisz wziąć odpowiedzialność. Nie można sobie słów na wiatr wypowiadać tylko dlatego, że mi się zdaje, że tak jest. Mamy wypowiadać i być pewni tego, że powiedział to do nas Pan. Rzymian 16, rozdział 19, werset. Albowiem posłuszeństwo wasze znane jest wszystkim. Dlatego raduję się z was i chcę, abyście byli mądrzy w tym, co dobre, a czyści wobec zła. Wasze posłuszeństwo jest mi dobrze znane, że słuchacie, co mówi Bóg. że doceniacie proroctwa, które do was docierają. Że nie tylko słuchacie Bożych słów proroczych, ale nie lekceważycie proroctwa. Proroctw, Słowo Boże mówi, nie lekceważcie. Nie każde słowo bierzcie za proroctwo, ale osądzajcie. A jeśli osądzicie, rozważycie, przymierzycie do swojego życia i okaże się, że zgadza się ze Słowem Bożym, z Pismem Świętym i określicie to, to jest rzeczywiście Słowo od Pana. W jaki sposób to się dzieje? Przypomnijmy sobie, jak Jezus Chrystus udowodnił, że jest Synem Bożym. Mówił im, nie wierzyli. Ale kiedy zawisł na krzyżu, to ludzie powiedzieli, prawdziwie ten był Synem Bożym. Widzimy? Widzimy, co trzeba w życiu, aby ludzie byli przekonani o tym, że coś, co przychodzi od Pana, jest od Pana. Muszą rzeczy się dziać. Muszą rzeczy się wydarzać. Pewne rzeczy muszą zgadzać się z Pismem Świętym, muszą wynikać z Pisma Świętego i muszą się autentycznie dziać. Tak jak tutaj w Jeremiasza było powiedziane, że moje słowo jest jak młot, który skały rozbija. Moje słowo jest jak potężne wojsko, które wykonuje moje dzieło. Moje słowo nigdy nie wychodzi na próżno, powiedział Bóg. Ale jeśli jest wypowiedziane, to wykonuje pracę zgodną z tym, co ja zaplanowałem, aby było wykonane. Bóg powiedział, niech ziemia zaroi się wszelkim rodzajem zwierząt. Czy to oznacza, że Bóg każdego zwierzaczka oddzielnie stwarzał? Nie. Niech z ziemi wyjdzie to. Czyli ewolucja. Aha, ewolucja, no tak. Z jednego to w to i później tak. No i wreszcie człowiek. No nie, akurat człowieka ulepił osobiście. Bóg wypowiada słowo i rzeczy się dzieją. Jak to się dzieje, że nie zasadzisz czegoś, nie zasiejesz czegoś, a rośnie? Rośnie. Ja się nieraz zastanawiałem, jak zima taka mroźna i tak mocno wymraża wszystko. Skąd później na wiosnę raptownie komary się biorą? Zdaje się, przez całą zimę wcale nie widziałem żadnego. Jak Bóg powiedział, niech ziemia wyda wszelką roślinność. To oznacza, że Bóg miał w kieszeniach różne rodzaje ziarna, które wcześniej w niebie zrobił, i przyszedł na ziemię i wyopróżnił kieszenie. I jak opróżnił swoje kieszenie, przepraszam za trzaski, to zaczęło wszystko rosnąć. Bóg powiedział słowo i słowo działa. Skoro my jesteśmy stworzeni na obraz i wrastamy w podobieństwo Jezusa Chrystusa, to zaczynamy działać w taki właśnie sposób. W taki właśnie sposób. Ludzie dzisiaj robią wielkie rzeczy, wielkie niby cuda, prawda? No, mogą po prostu kawałek skóry człowieka wziąć i w probówce wyrośnie duża skóra i później na człowieka ją założą i wszystko w porządku działa. Ale nie mają ziarenka. Jakby im nic nie dać, to nic nie zrobią. A nam Bóg dał takie same możliwości, jak swojemu Synowi Jezusowi Chrystusowi. Idźcie na cały świat i czyńcie uczniami, prawda? Czyńcie uczniami. Rzucajcie moje ziarno. Wypowiadajcie moje słowa. I przez słowo wypowiedziane rzeczy się dzieją. Rzeczy się dzieją. Dlatego właśnie jesteśmy odpowiedzialni przed Bogiem za to, co robimy. abyście byli mądrzy w tym, co dobre. Bracie i siostro, masz być mądry w tym, co dobre. A w 1 Koryntian 14:20 jest powiedziane: bracia, nie bądźcie dziećmi w myśleniu, ale bądźcie w złem jak niemowlęta, natomiast w myśleniu bądźcie dojrzali. Człowiek wierzący musi być człowiekiem dojrzałym, działającym zgodnie z tym, co Bóg do niego mówi. Nigdy nie okaże się głupi, jak będziesz powtarzać po Bogu Jego słowa, które do ciebie wypowiedział, abyś przekazał innym. Ale jeśli w miejsce Chrystusowych słów umieścisz swoje własne słowa, to się może różnie okazać. Dlatego bądźmy w myśleniu dojrzali. W Efezjan 5:15 jest powiedziane: baczcie więc pilnie, jak macie postępować. Nie jako niemądrzy, lecz jako mądrzy. Baczcie pilnie, jak macie postępować. Kolosan 4 rozdział, 5 i 6 werset mówią: z tymi, którzy do nas nie należą, zwróćmy uwagę, postępujcie mądrze, wykorzystując czas. Mowa wasza niech będzie zawsze uprzejma, zaprawiona solą, abyście wiedzieli, jak macie odpowiadać każdemu. Widzimy? Do tych, którzy do nas nie należą, postępujcie właściwie, mądrze postępujcie. Po co? Żeby ich pozyskać dla Chrystusa, nie dla Kościoła. Nie dla twojego Kościoła masz pozyskać ludzi, ale dla Chrystusa. To oznacza, żeby ci ludzie nie przyszli do twojego Kościoła i tylko praw kościelnych przestrzegali. Oni muszą nauczyć się chodzić z Jezusem. Oni muszą się nauczyć wypowiadać słowa Jezusowe i dotąd ich prowadź, aż oni będą wypowiadać słowa Jezusowe i będą prorokować w imieniu Jezusa Chrystusa i będą uzdrawiać chorych i będą wyganiać demony. Ucz ich dotąd, aż będą mogli to robić. A wtedy będą szczęśliwi. Jeśli ich nauczysz tylko przestrzegania praw kościelnych, to oni nie będą szczęśliwi. Będą się czuli osaczeni. Będą się czuli uwikłani, związani sznurami. A Jezus Chrystus nas powołał do wolności. Oczywiście pod pozorem wolności nie pobłażajmy ciała, ale tego masz właśnie nauczyć. Musisz ludzi przyprowadzić do Chrystusa i nauczyć ich realnie żyć w mocy Bożej. Po to tutaj jesteście, bracia i siostry, i drodzy przyjaciele, żebyśmy was nauczyli, żebyście mogli tak postępować, jak my postępujemy. Żebyście mogli tak jak my wkładać ręce na chorych, a ci chorzy uzdrowieni będą. Uczysz się tego, uczestnicząc w tych modlitwach, kiedy my wkładamy ręce i ty uczestniczysz w tej modlitwie i wchodzisz w ten nurt działania Ducha Bożego. Stajesz się wspólnie z nami tą częścią tego kanału, przez który Duch Święty przychodzi, aby dotknąć ludzi swoim uzdrowieniem, swoim uwolnieniem. Jesteś przy wyganianiu demonów i nie żałuj, że jesteś przy wyganianiu demonów, bo się uczysz. Nabierasz tej mocy, tej umiejętności, aby z tymi wszystkimi, którzy są na zewnątrz, którzy przychodzą później do kościoła, żebyś ich nauczył tak żyć, żeby mogli mieć tą radość i satysfakcję. Demony możemy wyganiać. Demony możemy wyganiać. Nie wierzysz? Powiedz głośno. Demony możemy wyganiać. Powiedz głośno. Demony możemy wyganiać w imieniu Jezusa Chrystusa. Ja chcę was poćwiczyć, żebyście nabrali tej odwagi wypowiadania tego. Bo niektórzy ludzie aż się boją otworzyć swoich ust przeciwko demonom. A jak zacznie w domu straszyć, no to je wygonisz. Czy nie wiesz, że masz autorytet nad demonami? Czy wiesz, że możesz z domu swojego wygonić absolutnie wszystkie demony, co do jednego? Amen? I taka jest prawda. Większy jest ten, który jest w nas, niż ten, który jest na świecie. Większy jest ten, który jest w tobie. I Jezus Chrystus został przybity do krzyża, położony w grobie, wrzucony do piekła, w samo gniazdo szerszeni. Co mu zrobiły? Nic. Zwyciężył, jeszcze klucze pozabierał. To tak jakby ktoś przyszedł do twojego domu, klucze od samochodu ci zabrał, od domu ci zabrał klucze, wszystkie klucze ci pozabierał. Możesz normalnie funkcjonować w swoim domu? Możesz zostawiać uchylone okno i przez okno wskakiwać. Ale to nie jest normalne funkcjonowanie. I takie funkcjonowanie ma diabeł teraz. Bo klucze ma Jezus Chrystus. Dlatego wiedz, że większy jest ten, który jest w tobie. Większy jest ten, który jest w tobie. I masz nad nim autorytet w imieniu Jezusa Chrystusa. I 1 Piotra, 3 rozdział, 15, 16 werset mówi: lecz Chrystusa, Pana, poświęcajcie w sercach waszych, zawsze gotowi do obrony przed każdym domagającym się od was wytłumaczenia się z nadziei waszej. Lecz czyńcie to z łagodnością i szacunkiem. Miejcie sumienie czyste, aby ci, którzy zniesławiają dobre chrześcijańskie życie wasze, zostali zawstydzeni, że was spotwarzali. Wiecie, w tym momencie, na sam koniec wam powiem, przypomina się zawsze, jak się przesłuchuje polityków. Mówiłeś, nie mówiłem, mówiłeś, nie mówiłem, mówiłeś, nie mówiłem, mówiłeś, nie mówiłem. Postawili 3 świadków, mówiłeś, nie mówiłem. Postawili 10 świadków, mówiłeś, no mówiłem. Czy to o to chodzi, jeśli chodzi o wierzących? Miejcie sumienie czyste. Jeżeli na was gadają, żeby się okazało, że wy jesteście niewinni, że was spotwarzali, zupełnie niewinnie was spotwarzali. Gorzej, jeżeli uczyniliście to. Wypieracie się, wypieracie się, wypieracie się, aż wreszcie jak politycy przyznajecie się. To wtedy kłamałeś. Nie, tylko inaczej mówiłem. Kochani, nauczmy się przed Panem takiego chodzenia w Bożym Duchu Świętym, abyśmy się nie tylko ludziom podobali, ale przede wszystkim Bogu. Amen? Amen. Niech was Bóg błogosławi.